Mówiliśmy ostatnio o warunkach, jakie musimy spełnić, abyśmy mogli żyć pod Bożym błogosławieństwem. I czytaliśmy te pierwsze cztery błogosławieństwa, że ubodzy w duchu, zasmuceni, łagodni, spragnieni Bożej sprawiedliwości, to są ludzie, których Bóg może błogosławić, którzy są w stanie przyjąć Boże błogosławieństwo i być szczęśliwi z tego powodu. Ale dzisiaj chcemy czytać dalsze wersety, które mówią o tych błogosławieństwach, o tym, co mamy uczynić, jacy mamy być, abyśmy byli błogosławieni, ale błogosławieni w tym celu, aby innych ludzi uszczęśliwić. Otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 5 i wiersz 7 do 11. Błogosławieni miłosierni, bo oni doznają miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga. Błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam ubliżać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków przed wami. I właśnie błogosławieni są ludzie miłosierni. Gdy używamy tego wyrazu miłosierny, to zaraz się nam kojarzy Samarytanin. Miłosierny Samarytanin to wręcz weszło jako porzekadło przysłowie. I co zrobił Samarytanin? Po prostu okazał pomoc człowiekowi w potrzebie, bliźniemu. I takim był ten nieszczęśnik, chory, odrzucony, samotny. I Samarytanin się ulitował i okazał mu praktyczną pomoc. Ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić, na to kłaść akcent, abyśmy mogli bliźnich uszczęśliwiać. To jest bardzo ważne. To, co mówiliśmy, to, co zrobił Samarytanin, jest bardzo ważne. Ale chciałbym do tego, co już wiemy, tak dobrze wiemy, coś jeszcze dołożyć. Chodzi o to, abyśmy byli miłosierni wobec ludzi, wobec bliźnich, którzy nas skrzywdzili. Wiadomo, że gdy ktoś nas skrzywdzi, no to powinniśmy go rozliczyć. Powinien być ukarany. Powinien się w tej sprawie wypowiedzieć, ustosunkować, przeprosić. A jeśli on tego nie chce uczynić, jeśli on o tym nie wie, że nas skrzywdził, i co ja mam zrobić, by go móc uszczęśliwić? Wiadomo, że będę chodził z posępną miną, będę zbolały, nie będę zbyt przyjemny w kontaktach z nim i innymi ludźmi. A ja tymczasem mam być solą tej ziemi, światłością tej ziemi. Mam przekazywać im właściwe treści, a jestem skrzywdzony, zbolały i już ta sól nie jest taka, jak być powinna. Ta światłość już nie tak świeci, jak powinna świecić. I co mam uczynić? I właśnie zamiast zemścić się, zamiast jakiś odwet przeprowadzić, to mam go obdarzyć przebaczeniem od Boga. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I właśnie gdy w ten cykl dobroci, ktoś to pięknie nazwał, jest to cykl dobroci. Bóg nam w Chrystusie przebaczył. Bóg zły, zbudowany świat, wrogiego człowieka, jak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan, że byliśmy nieprzyjaciółmi w umysłach naszych. On nas pojednał, przez krew swego krzyża uczynił pokój. I właśnie ten cykl dobroci motywuje nas, wciąga nas, abyśmy również okazali miłosierdzie, jak Bóg nam je okazał. Przykładem jest Szczepan, który kamienowany, nie w sposób jakiś wyrachowany, ale spontanicznie. Najpierw im głosił Ewangelię, zaświecił im słowami Ewangelii, słowami życia, a też i z przekonania, z postawy swojej, jaką miał jako sól ziemi, on się o nich modlił. Oprawcy w niego kamieniami rzucali. W tej tragicznej i bolesnej chwili on był w stanie się o nich szczerze, autentycznie modlić. To było prawdziwe miłosierdzie człowieka, który się znalazł w cyklu dobroci. Otrzymał dobroć od Boga i ona była tak wielka, tak przemożna, że w tej tragicznej chwili wylała się z niego w sposób spontaniczny. I właśnie wcześniej apostoł Piotr zapytał Pana Jezusa, ile razy ma przebaczyć, czy aż 7 razy? I co usłyszał? Że ma przebaczać stale. Nie tylko 7 razy, ale zawsze. I to z całego serca. Dlatego też ludzie, którzy się mieszczą w tej pierwszej kategorii, tej kategorii ludzi, którzy mogą żyć pod Bożym błogosławieństwem, bo są ubodzy w duchu, zasmuceni, łagodni, głodni Bożej sprawiedliwości. Tych ludzi stać na to, aby nie byli nastawieni do swoich bliźnich w sposób krytykancki, żeby ich błędy wytykać, wyszukiwać. Ale im więcej mają świadomość Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, tym więcej oni okazują to miłosierdzie swoim bliźnim. I w ten sposób ich i świat uszczęśliwiają. Teraz przejdźmy do wiersza 8. Ten wiersz powiada nam, że jest to druga ważna cecha, abyśmy mogli ludzi uszczęśliwiać. Powinniśmy mieć czyste serce. Błogosławieni są ludzie czystego serca. I oczywiście, że chodzi o czystość naszego sumienia, gdy od grzechu nas uwolni krew Jezusa Chrystusa. Oczywiście chodzi o tę czystość, którą w nas wnosi Duch Święty przez Boże Słowo. Taki uczeń Chrystusa ma swoje wnętrze oczyszczone od złego sumienia i patrzy na świat oczami swojego Pana. I żyje w tym świecie, świecie pełnym zakłamania, gry, gdy ludzie noszą maski. I ten człowiek teraz ma mieć czyste serce, czyli serce przejrzyste. Serce, które jest w stanie przebaczyć, a też nawet zrozumieć, że gdy ludzie nas krzywdzą, to po prostu są nieświadomi tego, dlaczego nas krzywdzą. I że musimy to przezwyciężyć w sobie i im przebaczyć, ale pod warunkiem, że w nas jest czyste sumienie. Czyste znaczy niezafałszowane, niewymieszane. Czyste jak woda źródlana, która tryska, tryska, płynie, płynie, oczyszcza i sprawia, że wszędzie, gdzie dotrze, pojawia się życie. I życie takiego człowieka jest jak przy odsłoniętej kurtynie. Pozwala innym ludziom go przejrzeć na wylot. Pamiętamy kiedyś faryzeuszy uczonych w zakonie, w piśmie, którzy obserwowali życie Pana Jezusa, a też Jego uczniów. I na przykład byli zgorszeni, że oni, idąc przez pole, łuszczą sobie kłosy, przedmuchują i połykają, jedzą ziarno. A to był szabat i oni uważali, że wykonują pracę. A do tego jeszcze jedzą ten chleb rękami nieumytymi przy innej okazji. I to razem sprawiło, że byli zgorszeni. Ale obserwowali, gdy tamci w sposób naturalny, spontaniczny postępowali zgodnie ze swoim sumieniem. Wtedy właśnie usłyszeli przy tej okazji taką piękną naukę, że nic, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, go nie może skalać. Ale ważniejsze jest to, co jest wewnątrz w człowieku i co z niego wyjdzie, to go zanieczyszcza. A więc to czyste serce powinniśmy mieć i to tak czyste, ażeby świat patrząc na nas widział światło świata, widział Chrystusa, widział otwartość, przejrzystość, gdy nie mamy urazów, gdy u nas tak jest tak, nie jest nie. I wtedy ci ludzie w swoim codziennym życiu oglądają Boga, ale też sprawiają, że i inni ludzie, widząc tę odmienność, też mogą zobaczyć Chrystusa, jakieś odmienne, wspaniałe życie. Dlatego, że fałsz zaślepia oczy, grzech zaślepia oczy, ale czystość, czystość sumienia je otwiera i sprawia, że możemy Boga oglądać, że możemy też Boga i w tym świecie prezentować w sposób naturalny, spontaniczny, zwyczajny. A ludzie, widząc to, będą zachęceni, ażeby się zapoznać z tym, który nas do tego uzdolni. A teraz przejdźmy do wiersza 9. Błogosławieni, którzy krzewią pokój. Cóż to jest pokój? Można by to wytłumaczyć wieloma słowami. Cóż to jest pokój? Po prostu harmonia. Harmonia, zgodność, pojednanie. Bóg w Chrystusie Jezusie ze sobą świat pojednał. Jezus Chrystus przez krew swego krzyża pojednał świat z Bogiem. Świat, czyli człowieka, który, jak mówi list do Kolosan, był, jest w umyśle swoim nieprzyjacielem. Nieprzyjacielem Boga, wrogo usposobiony wobec Boga. I właśnie harmonia polega na tym wewnętrznym pokoju, jaki Chrystus przez to, że serce nam oczyszcza swoją krwią, wnosi pokój do naszego wnętrza. Człowiek jest pojednany z Bogiem, sam sobą i z ludźmi. I właśnie ten pokój, ten wewnętrzny pokój, gdzie brak konfliktu, jaki by się w nas, wewnątrz nas rozgrywał, ta harmonia wewnętrzna może być rozsiewany, może być rozkrzewiany. Sianie jest to działanie łagodne, nieinwazyjne. Z kolei, gdy coś jest rozkrzewione, jak sól ziemi, gdy się znajdzie już w tej ziemi, w człowieku, w ludziach, ale potem też się łatwo rozkrzewia. Możemy zauważyć, że gdy jest susza, jak trawa, która jest bujna, zielona, powoli więdnie staje się żółta i w końcu wysycha. I wydawałoby się, że trzeba będzie za jakiś czas znów siać nową trawę. A tymczasem wystarczy, że przyjdzie deszcz i po kilku dniach patrzymy, znów się zieleni, odżywa i potem już nie ma śladu po suszy. Dlatego, że coś, co było zasiane, weszło głęboko w glebę. W tej glebie są korzenie, jest to rozkrzewione i ta trawa się potem sama rozsiewa, rozkrzewia i nie ma już tych nieprzyjemnych rzeczy, jak na przykład kurz na naszym podwórzu. Dlatego też i tak ważny jest pokój wewnętrzny, by człowiek był wewnątrz ugruntowany w tym Bożym pokoju przez ofiarę na krzyżu Jezusa Chrystusa. By ten mur nieprzyjaźni, który jest wewnątrz, był całkowicie zburzony. Nie tylko przykryty jakąś kurtyną, ale był zburzony, żeby on zniknął. I wtedy możemy żyć w pokoju sami z sobą, w pokoju z Bogiem, w pokoju z ludźmi i dzięki temu, że mając ten pokój, możemy i w tym świecie coś, co świat ten uszczęśliwi, wnosić. Dlatego, że w tym świecie wiele rzeczy się czyni tylko z pozoru. Mówiliśmy wcześniej, że ludzie patrzą na to, co jest zewnętrzne i starają się robić coś, co jest miłe dla oka. Często się robi coś dla świętego spokoju. A tymczasem to nie chodzi o święty spokój. To nie chodzi o to, aby tylko było grzecznie i wszystko było takie ulizane, wytresowane. To chodzi o to, żeby ten prawdziwy pokój, pokój emocji, uczuć, żeby ten prawdziwy pokój po prostu się znalazł w tym świecie. Czytałem ostatnio jakąś wypowiedź, że brak soli w organizmie, wiemy, że na ogół się soli unika, bo sól ma też działania szkodliwe naszego organizmu, ale też gdy przesadzimy w tym i gdy jest brak soli w organizmie, to wtedy człowiek jest skłonny do depresji. I właśnie w tym świecie, przez analogię można powiedzieć, że gdy jest brak ludzi, którzy by pokój zasiewali, to ten świat będzie coraz bardziej skłonny do depresji. I dzisiaj, gdy mamy kryzys w tym świecie, kryzys ekonomii, ale też niektórzy mówią, że jest to kryzys rozumu, kryzys postaw. I dlatego świat się coraz bardziej pogrąża w rozmaitej depresji. Ale my jako chrześcijanie możemy zasiewać pokój i pokazywać swoją postawą, że nie musi być beznadziejnej depresji. Jest pojednanie z Bogiem, jest pokój w Chrystusie Jezusie, pokój, który przewyższa wszystko to, co na tym świecie, wszelki ludzki rozum, wszystko to, co do czego świat doszedł, ale to, do czego ten świat doszedł, go zawiodło. Dlatego też musimy jako ludzie pokoju mieć świadomość, że tylko nas, ludzi pojednanych z Bogiem, ludzi, którzy mają dostęp do źródła tego pokoju, do księcia pokoju, że tylko my możemy sprawiać, że świat będzie w stanie się jednać. Jednać z Bogiem, ludzie również będą się jednać sami z sobą, szukać jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia. Na przykład tą płaszczyzną może być przebaczenie, pojednanie przez przebaczenie. Jak mówiliśmy wcześniej, gdy Bóg nam przebacza, my przebaczamy innym, ten cykl dobroci się rozsiewa, rozkrzewia i sprawia, że ludzie zaczynają żyć w pokoju. I stąd na ile nas stać? A trzeba przyznać, że stać nas na wiele jako Bożych dzieci, bo jest powiedziane, że tacy synami Boga nazwani będą. A więc w nas jest ten genotyp Boga. Mamy w sobie geny Boga, tak powiem, może niezbyt biblijnie by się wydawało, ale apostoł Paweł mówi, że jesteśmy Bożego rodu, a więc nie rodu przewrotnego jak w tym świecie, ale świecimy światła, jak światła na tym świecie my świecimy, ten list do Efezjan, wśród tego rodu złego i przewrotnego. A więc mamy w sobie ten genotyp Boga, będąc na nim Boga, możemy też i ten pokój rozsiewać. A więc stać nas na wiele dzięki temu, dzięki Bożej łasce, dzięki pomocy Ducha Świętego. Jeśli od nas zależy, to starajmy się mieć pokój z innymi ludźmi, a jeśli nas na to nie stać, nie możemy nic zrobić, czasami nie można nic zrobić, to się módlmy, by Książę Pokoju, który w nas mieszka, który też i nas na tej ziemi postawił, aby zasiewał pokój w ludzkich sercach, a też i nas używał do jego zasiewania, a ten pokój się później, jak zobaczymy, będzie rozkrzewiał, tym bardziej, gdy przyjdzie deszcz Ducha Świętego. Gdy spłynie deszcz Ducha Świętego, to się będzie rozkrzewiać i ten pokój wreszcie na tym świecie się stanie tak zauważalny, że coraz więcej będzie ludzi szczęśliwych, prawdziwie szczęśliwych, dlatego, że będą szczęśliwi w Bogu. No i na koniec spójrzmy na krok ostatni, werset już ostatni, na myśl ostatnią, na wiersz 10, 11, 12 i spójrzmy, o czym jest tam mowa. Prześladowanie za sprawiedliwe postępowanie. Czy to może być źródłem szczęścia? Czy nieszczęście jest szczęściem? Czy kłopoty to jest szczęśliwość? To jest błogosławieństwo? I stąd by się mogło wydawać, że gdy ktoś żyje zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, gdy ktoś chce innych ludzi uszczęśliwiać, to na pewno się będzie cieszył ogólnym uznaniem. I tak by się wydawało, ale tak nie jest. Bo Jezus nikomu nie gwarantował popularności. Raczej nas przestrzega, abyśmy się byli na baczności, gdyby wszyscy ludzie o nas dobrze mówili. To jest bardzo ważne. Nie oczekujmy, że będą o nas dobrze mówić, dlatego że jesteśmy, jak mówiliśmy już kiedyś, sumieniem świata. A nikt nie lubi kogoś, czegoś, co mu wytyka jego złe postępowanie. Chyba, że chciałby się zmienić, ale mało kto chce się od razu zmienić. Najpierw jest opór grzesznika, opór grzechu. Dopiero później przychodzi refleksja, czasem nawet wymuszona refleksja poprzez jakieś przykre okoliczności. I stąd Pan Jezus nigdy nie mówił, przyjdźcie do mnie, a wasze kłopoty znikną. Ale przyjdźcie spracowani, obciążeni. I często właśnie to krzewienie pokoju sprawia nasze obciążenie, spracowanie, zmęczenie. Dlatego też i wszystkie zniewagi, jakie nam się przytrafiają z tego powodu, że nas wyśmieją, czy spotkają nas jakieś prześladowania, to powinniśmy potraktować jako błogosławieństwo. Jako coś, z czego się mamy radować i weselić, jak mówi wiersz 12. Dlatego też i chrześcijanin, który ma te cechy warunkujące uszczęśliwianie innych ludzi, a więc, że jest miłosierny, bo doznał miłosierdzia. Żyje przy otwartej kurtynie, bo ma czyste serce. Krzewi pokój, bo sam do tego pokoju został zmobilizowany, doprowadzony i pokój w nim jest. I teraz, gdy właśnie go prześladują, gdy mu to wszystko wytykają, ośmieszają, to powinniśmy się zmobilizować w naszym myśleniu do radości, do wesela. Jakie to motywacje? I spójrzmy na te właśnie wersety 11, 12 i tam znajdziemy motywację. Po pierwsze, powiedziane jest, że do nas należy Królestwo Niebios. A więc do nas należy Królestwo Niebios. Należy. To jest takie bardzo ważne słowo. Nie coś, co nam będzie dane ewentualnie gdy, ale po prostu nam się należy, bo jesteśmy nazwani synami Boga, jesteśmy dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jesteśmy małżonką Chrystusa, oblubienicą Chrystusa, a więc nam się prawnie należy. I to właśnie jest podstawa naszej radości. Chwilowy ucisk, ale przynosi nam chwałę wiecznej wagi. Dalej mowa jest o nagrodzie w niebie. 12 wiersz mówi, bo będzie wielka nagroda w niebie. To nie jest zapłata, zauważmy. Nie zapłata, lecz nagroda. A więc ktoś, kto zdobył się na wysiłek, wytrwał aż do końca i teraz otrzymuje nagrodę. Dalej czytamy, że to wszystko się dzieje ze względu na Chrystusa. Będą wam to czynić z mojego powodu, mówi nam wiersz 11. A więc nasza radość jest tym motywowana, że my jesteśmy utożsamieni z Chrystusem. razem z Nim ukrzyżowani, razem z Nim też i uwielbieni. To wszystko Wam czynią z mojego powodu. I ponieważ dla Niego warto cierpieć, i stąd też może to być powodem naszej radości, zadowolenia, mimo bólu i smutku. No i na koniec powiedziane jest, że tak samo prześladowali czy prześladowano proroków. A więc to potwierdza prawdziwość naszej wiary, bo gdy kiedyś ludzi takich wspaniałych jak prorocy prześladowano, to znaczy, że my idziemy właściwą drogą, bo przeżywamy to samo, co i oni. I tak, kochani, kończąc nasze rozważania na temat oddziaływania na otoczenie. Jak oddziaływać na otoczenie, jak żyć pod Bożym błogosławieństwem, jak uszczęśliwiać innych ludzi. I mieliśmy tych 8 postaw, tych 8 błogosławieństw. I każde z nich jest bardzo ważne. Pierwsze 4 mówiły, jaki ma być nasz stosunek do Boga, jacy mamy być wobec Boga, by On nas mógł błogosławić. A kolejne 4 mówiły nam, jacy mamy być wobec bliźnich, aby bliźnich móc uszczęśliwiać. Dlatego też w takiej małej grupce ludzi, było ich kilkudziesięciu, większość odeszła, zostało 12. Tych 12 jeden zdradził, jeden się zaparł, a my zostało ich 11. Taka mała grupka ludzi zwyczajnych poszła w ślady Chrystusa Jezusa i powiedzieli, Boże, zmiłuj się nade mną. Zapłakali nad własnym stanem, jak apostoł Piotr. Łamali własne ja i przyjmowali krytykę. Wyrażali żal z powodu przeszłości. Chcieli coś zrobić w sprawie przyszłości. To właśnie byli ci ludzie z Jezusem, uczniowie. Albo sobie własne braki uświadamiali, a też okazywali miłosierdzie bliźniemu. Popatrzmy na Szczepana. Byli otwarci, żyli przy otwartej kurtynie. Inni ich obserwowali, ale oni się nie ukrywali przed nimi. Po prostu wszystko było jawne w ich życiu. A też i bliźnich błogosławili w każdy możliwy sposób. Nawet na krzyżu Pan Jezus błogosławił. Nawet podczas kamienowania Szczepan modlił się, błogosławił. A więc to jest coś naturalnego w ludziach, którzy mają taką wartość. Wartość Chrystusa w nas. Wartość soli i światłości. Dlatego też, czegoż można oczekiwać poza prześladowaniem? Świat zbuntowany, zły będzie prześladował, z tym, że z prześladowców najczęściej się rodzą potem najgorliwsi uczniowie Jezusa Chrystusa. To jest pocieszające. Spójrzmy na Szawła. On był przywódcą tych, którzy kamienowali Szczepana. Zobaczcie później, kim się stał. A więc, kochani, wszystko przed nami. Nasza maleńka wiara świat zwycięża. I tej właśnie małej grupce zwyczajnych ludzi Jezus obiecuje, że jeśli będą żyć, jeśli będziemy żyć w ten sposób, to wywrzemy na otaczający nas świat ogromny wpływ. Tak się stało, tak się dzieje i tak się będzie działo aż do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Niech Pan nas błogosławi. Amen.